Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
'Studio gość dr Joanna Lisek, literaturoznawczyni, tłumaczka, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Tym razem spotykamy się w Warszawie.
Tak, dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie z tą samą książką.
No tak, ale teraz ukazała się już, jest pięknie wydana, tłusta, gruba, wielka, pełna treści, pełna głosów kobiet, bo tak jest ta książka zatytułowana, Kol Ishe, głos kobiet w poezji jidysz od XVI wieku do 1939 roku, wydana przez wydawnictwo Pogranicze.
Tak, książka jest jeszcze ciepła, można powiedzieć, bo z drukarni wyszła w zeszłym tygodniu.
Ale już można swoje łapki na niej położyć?
No, można, ale jeszcze pachnie bardzo ładnie.
Tak, potwierdzam. Przeglądałem sobie część, no, część tak sobie czytałem, zastanawiałem się i jeżeli mówimy o tej poezji takiej, powiedziałbym, ludowej, popularnej, no to myślę, że poprzeczkę można albo bardzo nisko zawiesić, albo w ogóle nie zawieszać, no bo to jest taka twórczość, powiedzmy, z serca, ale zastanawiam się, czy analizując, wybierając poezję, no, której już jednak nie chcielibyśmy wrzucić tego nurtu ludowego, tylko jakąś taką prawdziwą, użyję takiego terminu, czy nie miała pani pewnych dylematów, typu, no, jest tego mało, bo kobiety, jest tego mało, bo głosy widzisz, a jednocześnie poezja, więc gdyby tego dużo, to bym połowę ścięła, ale z racji tego, że jest mało, to biorę wszystko jak leci.
To znaczy tak, ja poezję, którą tutaj omawiam, nie traktuję jedynie jako, można powiedzieć, produktu wartościowego od strony artystycznej. Mhm. Tylko interesuje mnie poezja jako zjawisko społeczne, jako źródło mówiące nam o pewnych procesach kulturowych, o procesach właśnie społecznych, o zmianach, o tym, jak ta poezja pokazuje doświadczenie kobiece. I tutaj na pewno nie kryterium jakości tych wierszy było pierwszym kryterium, tylko przede wszystkim docieranie do źródeł mówiących o doświadczeniu kobiet żydowskich. Takich źródeł nie mamy zbyt wiele. Archiwa przechowują także dokumenty, które odzwierciedlają porządek patriarchalny, tak? Przykład, jeżeli mamy sklep, jeżeli jest w archiwach jakoś notowany, on zawsze będzie zarejestrowany na głowę rodziny, tak zwaną, ale to, kto w tym sklepie sprzedaje, to już jest inna kwestia, tak? I kto ten sklep de facto prowadzi. I tak tej kobiety w archiwach nie znajdziemy, która stoi tam za ladą i rozmawia także z handlarzami, którzy dostarczają jej towar.
Ale więc zapis, rozumiem, blasków i cieni życia, na przykład pracy w sklepie, możemy znaleźć w poezji czy w przyśpiewkach.
Czyli to jest właśnie istotne, to jest założenie główne tej książki, że ja odchodzę od podziału na to, co, na sferę, która jest źródłem prestiżu, jest uważana za sprawy ważne i za tą, która jest pomijana, traktowana jako coś niekoniecznie właśnie wiążącego się z prestiżem i władzą. Dlatego pierwsze zdanie tej książki brzmi tak, jak brzmi, a brzmi ono następująco. Siedzę sobie w kuchni i piszę wiersze. Napisałam je od tak, przygotowaniu. Ponieważ nasz porządek społeczny,
ja też tak mam.
Nasz porządek społeczny wyznacza pewne takie dowartościowania niektórych sfer. I sfera gotowania, jeżeli to jest jeszcze właśnie gotowanie domowe, nie jest z tą sferą, o której byśmy mówili, że jest źródłem jakiegoś prestiżu i ma to dowartościowanie. Natomiast mnie właśnie interesuje to, jak to doświadczenie kobiece, tej wielowątkowości życia kobiecego, ponieważ zazwyczaj to jest tak, że kobieta nie koncentruje się na tym jednym, na przykład celu, jakim jest poezja, tylko musi bardzo wiele tych wątków rozwijać w swoim życiu i jak one się splatają właśnie w tej twórczości.
No bo karty właściwie są rozdane od samego początku. Jeżeli ktoś urodził się mężczyzną, to zanim jeszcze zacznie chodzić albo zanim zacznie mówić, już słyszy takie rzeczy. U kołyski dziecka stoi złota kuska. Kuska pojechała handlować rodzynkami i migdałami. To najlepsza przekupka. Dziecko będzie studiować torę, precle masłem będą mu smarować, do hederu zaprowadzą, księgi będzie pisał, dobrym, pobożnym Żydem zostanie.
O właśnie. Większość kołysanek skierowana jest do chłopców, do synów i wizja tego idealnego syna jest bardzo jasno określona. To jest, on ma wyrosnąć na mędrca talmudycznego. On ma właśnie pójść do hederu, ma potem pójść do jeszywy i potem ma studiować torę. To jest oczywiście ideał. To nie znaczy, że wszyscy ci chłopcy, którym tak śpiewano nad kołyską, rzeczywiście na takich dorastali. Ale to jest pewien ideał społeczny i mnie na przykład interesuje właśnie, jak te ideały społeczne znajdują swoje odzwierciedlenie w tej twórczości ludowej. Zresztą ta twórczość ludowa, która no, ma charakter ludowy, jest o tyle cenna, że ona rzeczywiście nosi ślady tej podmiotowości kobiecej, której z pewnych okresów ciężko jest ją wyszukać.
Będziesz zapraszana na bale, będziesz tańczyć w salach, będziesz się kręcić w kółko, będziesz się podobać wszystkim panom, dlatego zaśnij, moje dziecię.
A to jest kołysanka skierowana do dziewczynki i co ciekawe, ona poniekąd tutaj wprowadza ją w świat nieżydowski. I to jest pytanie, które ja zadaję. Dlaczego dziewczynce nad kołyską śpiewa się kołysankę, w której ona ma trafić na bale tak naprawdę u gojów? To wynika z tego, że dziewczynka miała bardzo nikłe szanse na pewien awans społeczny w obrębie własnej kultury. Dlatego bardzo często, szczególnie od XIX wieku, dziewczęta żydowskie, jeżeli chcą awansować społecznie, to widzą drogę poprzez edukację nieżydowską, poprzez języki nieżydowskie. I następuje pewien zwrot pod koniec XIX wieku, kiedy dochodzi do takiej waloryzacji rodzimej kultury. I wtedy obserwujemy boom, dosłownie taką erupcję twórczości kobiecej w języku jidysz, bo one zaczynają także w obrębie tego języka jidysz widzieć szansę awansu społecznego dla siebie i przedostania się do sfery publicznej.
Czyli z jednej strony te bale i podobanie się panom, a z drugiej strony wizja życia rodzinnego po ślubie. Czyli rozrachunek z dziećmi, z każdym osobno, jedno położyć, drugie uśpić, trzecie na dwór wyprowadzić, czwartemu głowę nasmarować, a i tak to nie wszystko, bo co rok to prorok.
No tak, to też jest coś, co mnie zaskoczyło w tej twórczości.
Program Prawa i Sprawiedliwości trochę tak.
Ponieważ to jest ciekawe, że w tych pieśniach ludowych jest dużo złości. Jest dużo takiego buntu też, na tę codzienność, o której tutaj mowa. To jest tak, że te kobiety śpiewając te pieśni, poniekąd to działało troszkę terapeutycznie. Wyrzucały swoje jakieś codzienne, taki codzienny swój znój wyrażały w tych pieśniach.
Bardzo są, no to mówię, to są właśnie taka twórczość ludowa, gdzie to, co najbardziej boli, albo to, co najbardziej raduje, zostaje wyrzucone na zewnątrz, jako pewne takie wspólne doświadczenie.
Tylko ważne jest, żeby wyraźnie podkreślić, że ta twórczość ludowa stanowi tylko pewną część. Bo to jest problem, myślę, kultury jidysz, że ona ciągle zmaga się, że jest przyporządkowywana właśnie do tej twórczości ludowej, do folkloru. Mam nadzieję, że moja książka też pokazuje.
Nie, to dopiero tak
dopiero
poskrobałem pazurkami.
Tak, ale tutaj ja już od razu mi się zapala czerwona lampka. Z tego względu, że...
się pali cały czas czerwona lampka.
Właśnie. że to jest coś, myślę, z czym borykają się jidyszyści w ogóle. To jest właśnie postrzeganie kultury jidysz w kategoriach takiego ludowego sztetla. skansenu jakiegoś. Ja chciałam jednak w tej książce pokazać wielokierunkowość tej kultury.
To do innych kierunków powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Doktor Joanna Lisek, literaturoznawczyni, tłumaczka, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego jest w studiu z Państwem moim gościem. Kolisze, głos kobiet w poezji jidysz. Książka wydana przez wydawnictwo Pogranicze. Świeżutka i po prostu pachnąca i gotowa do czytania. Jest także z nami. Informacje za 4 minuty o 11.20. Po informacjach wracamy.
Owczarek. Filozofia jest nie tylko w książkach. Jest też w gazetach, telewizji i internecie. W snach, marzeniach i pragnieniach. W politycznych kłótniach i medycznych diagnozach. Kwadrans filozofa. W każdy wtorek po 14.40. Zaprasza Tomasz Stawiszyński.
Reklama.
Niedługo znikną z oceanów i naszych talerzy. Przełowienie ryb dotyczy nas wszystkich i zagraża przyszłości 800 milionów ludzi zależnych od rybołówstwa. Twój wybór ma znaczenie. Chroń morza i oceany. Ryby i owoce morza kupuj odpowiedzialnie. Zgodnie z poradnikiem rybnym WWF. Wejdź na ryby.wwf.pl.
Odwiedź salon Nissana i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 14 100 zł.
Nissan. Innovation that excites.
Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku. Wybierz lek przeciwwirusowy Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku.
Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku narastających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm.
Podróżuj w święta po smakach Bliskiego i Dalekiego Wschodu albo spraw bliskim pyszne prezenty pod choinkę. Zapraszamy do delikatesów Samira, Warszawa Powsińska 64A oraz zakupów online na samiraShop.pl. Ho, ho, ho!
Magazyn Opiekun. Gdy bliski potrzebuje opieki. W nowym numerze opieka nad chorym poruszającym się na wózku. Jakich zasad należy przestrzegać, by nie ograniczyć samodzielności chorego? Świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnością. Na jaką pomoc mogą liczyć wraz z opiekunami? Partnerem wydania jest Seni, producent pieluchomajtek i wkładek urologicznych.
Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. I tyle produktów w niskich cenach. Mandarynki, kilogram 2,99. Karpówka wieprzowa, plastry 560 gramów, 5,99. Więcej na kaufland.pl.
Eter. Niebezpieczna obsesja. Kontrowersyjne eksperymenty.
Po pierwsze ma pan tutaj leczyć,
a dopiero potem prowadzić badania.
Jaką cenę trzeba zapłacić za próbę zawładnięcia ludzkim umysłem? Jacek Poniedziałek i Andrzej Chyra w nowym filmie Krzysztofa Zanussiego. Eter. W kinach.
Jasiu, powiem ci coś na ucho.
Ciociu, ale brzydki zapach.
Janek, proszę.
Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece.
Ale ja już stosuję różne rozwiązania.
Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu.
Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.
Siódmy kongres rynku kapitałowego. Spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym. W programie trzy debaty. Rynek kapitałowy dla gospodarki, nowe technologie, czy staną się kluczowym czynnikiem rozwoju rynków finansowych, zmiany regulacyjne na rynku finansowym. Kongres już 6 grudnia 2018 roku na Wydziale Zarządzania UW. Udział bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.kongres-rk.pl. Zapraszają Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwo Finansów.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
11.20, Filip Kakusz, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że Polska może poszczycić się ogromnymi osiągnięciami w zakresie efektywności energetycznej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Szef rządu mówił o tym na szczycie klimatycznym w Katowicach. Twierdzi, że nasz kraj podejmuje nowatorskie i wiodące wysiłki, choćby w zakresie elektromobilności. Dziś szczegóły tego programu ma przedstawić polska ekipa na szczycie. Ten pozytywny przekaz to jedno, ale eksperci i wielu innych prelegentów szczytu zwraca uwagę, że obecne wysiłki tak Polski, jak i całego świata to za mało, by powstrzymać katastrofalne zmiany klimatu. Więcej o prognozach i o tym, co dzieje się w Katowicach, piszemy cały czas na naszym portalu tok.fm.pl. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zawarły i podpisały umowę koalicyjną w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oba ugrupowania mają w sumie 19 z 30 mandatów. Radni Prawa i Sprawiedliwości pozostaną w opozycji. Na dziś, na drugiej sesji Sejmiku, zaplanowano wybór marszałka, wicemarszałków i pozostałych członków zarządu województwa. Włochy zaprezentują wkrótce nową wersję budżetu na przyszły rok, zapowiedział premier rządu w Rzymie. Giuseppe Conte mówi, że chodzi o to, by Unia Europejska nie wszczęła wobec Włoch procedury nadmiernego deficytu, bo ta przyniosłaby szkody całej wspólnocie. Komisja Europejska krytykuje od tygodni zapisany w projekcie budżetu Włoch deficyt na poziomie prawie 2,5% PKB. Satelita PWSAT-2, skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej, rozpoczął swoją misję. Początek, jak twierdzi zespół, który nadzoruje działanie urządzenia, przeszedł podręcznikowo. Satelita wystartował w kosmos wczoraj na pokładzie rakiety Falcon 9. Studenci odebrali od niego pierwsze dane. Teraz urządzenie będzie testowane. Trzeba sprawdzić, czy instrumentom pomiarowym nie zaszkodziły duże wstrząsy podczas startu. Za kilkanaście dni pierwsze eksperymenty. Jednym z kluczowych momentów misji będzie otwarcie tak zwanego żagla deorbitacyjnego, który ma doprowadzić do tego, że satelita po zakończeniu misji krócej będzie zaśmiecać orbitę.
Pogoda.
W większej części kraju to będzie pochmurny i deszczowy dzień. Na zachodzie w ciągu dnia będzie się przejaśniać. Najwięcej słońca w zachodniopomorskim. W całej Polsce bardzo ciepło, przeważnie od 5 do 9 stopni. Na wybrzeżu silny wiatr.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Owczarek.
W studio dr Joanna Lisek z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Właśnie ukazała się jej pięknie wydana książka zatytułowana Kolisze, głos kobiet w poezji jidysz, wydana przez wydawnictwo Pogranicze. Pełna nie tylko analizy sytuacji, ale właśnie jidyszowej poezji. Zastanawiam się, ile tego świata zniknęło między słowami, czyli między tłumaczeniem z jidysz na polski.
Tak, ta książka jest zapisem jakiegoś doświadczenia translatorskiego też i moich trudów w przekładzie. Oczywiście przekład zawsze już jest interpretacją. I w tym znaczeniu to jest moja interpretacja tych tekstów, ale to jest też tak, że bardzo różnie różne poetki mi się tłumaczyło. Niektóre, można powiedzieć, przysłowiowo szło jak po maśle. Tak było na przykład z Hanną Lewin, którą, kiedy jej zbiorek pierwszy otworzyłam w Nowym Jorku, Vivo, to czytając jej wiersze, autentycznie słyszałam w sobie przekład od razu. Natomiast były tutaj także poetki, których nie byłam w stanie przełożyć. Musiałam korzystać z istniejących przekładów i taką poetką jest w tej książce Miriam Ulinower, której po prostu nie umiałam przekładać i musiałam się z tym pogodzić. Że
na czym polegała ta trudność?
To jest nieumiejętność znalezienia wspólnego głosu. Bo to jest coś takiego, że ten przekład zazwyczaj musi się opierać na jakimś współbrzmieniu moim. Ja podchodzę dosyć osobiście do tego, nad czym pracuję. I szukam zarówno tematów, jak i już konkretnych utworów, które gdzieś odnajdują we mnie pewien oddźwięk. I Miriam Ulinower to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ to jest najbardziej uznawana w tym okresie międzywojennym poetka jidysz, ciesząca się największą popularnością, od razu uznana za kanoniczną. To jest twórczość, w której w zdecydowanej większości podmiotem, czy takim słowem, jakim ja używam w tej książce, kontrowersyjnym podmiotką w tych tekstach jest dziewczynka, taka mniej więcej można powiedzieć 15-16 lat, mówiąca głosikiem takiego właśnie dziewczęcia niewinnego, skierowana, te słowa jej zazwyczaj są skierowane do babci. Czyli te wiersze są takie bardzo właśnie uderzające w stronę ludowości. I co ciekawe, krytyka literacka współczesna uznała ją za idealny głos kobiecy w poezji jidysz. Chociaż krytykę tę tworzyli mężczyźni, często piszący wiersze nowoczesne, awangardowe i absolutnie nie przykładający takiej samej miary do swojej twórczości. Wynikało to moim zdaniem z tego, że w okresie międzywojennym zdecydowanie obserwujemy narastającą akulturację, asymilację, modernizację i zagrożenie dla świata żydowskości jako takiego. W sensie odejścia od tego tradycyjnego jidyszkajt, od tego tej tradycyjnej żydowskości. I kobieta żydowska jest postawiona w roli, w której ma chronić tę tradycyjną żydowskość. Takie stawiane są przed nią zadania.
Mówimy także o czasach, kiedy wiersze kobiet miały szansę ukazać się w prasie, dlatego że rozumiem, że nie redaktor naczelny czy redakcja nie musiała za nie płacić. Gdyby to był, rozumiem, tekst, artykuł, no to musiałaby, no więc kogo interesowało wtedy, co kobieta ma do powiedzenia? A tak, wiersz jeszcze, za który nie można sobie, nie trzeba jeszcze płacić, no dobrze, możemy. No, ale mówimy także o czasach, gdzie to, że fakt ukazania się wiersza sprawiał, że ludzie o tym rozmawiali, tak? Dzisiaj w ogóle poezja zniknęła z prasy, albo z życia, czy także z życia, a mówimy o czasach, gdzie ukazanie się wiersza było wydarzeniem.
Tak, to jest cudowne. Rzeczywiście wiersze były powszechnie drukowane w prasie codziennej. To nie tylko w prasie literackiej, tylko po prostu w prasie codziennej i okres ten dwudziestolecia międzywojennego to jest czas, kiedy rzeczywiście wiersz może wywołać pewien skandal, może wywołać pewną dyskusję publiczną. Jedna z twórczyń pojawiająca się na kartach mojej książki jest właśnie osobą, która wzbudziła taką wielką dyskusję i to nie byle gdzie, bo w Nowym Jorku. Mianowicie teksty, które ona publikowała w pierwszym okresie, kiedy, takie debiutanckie, były na tyle dobre, że właśnie stwierdzono, że to musi być mężczyzna, który publikuje pod pseudonimem kobiecym. I rzeczywiście mamy zapis takich spotkań kawiarnianych, kiedy dyskutuje się o tych jej tekstach, no i właśnie rozważa się, czy to może rzeczywiście być kobieta, czy raczej to jest mężczyzna, który pisze pod pseudonimem kobiety. No te czasy mamy zdecydowanie za sobą, żeby...
Po prostu o poezji nie rozmawiamy w ogóle.
A już rozmawiać o poezji to chyba tylko tu u pana.
No to swoją drogą ciekawe, tak, że z jednej jakby mamy różne warstwy. Z jednej strony mamy tę warstwę, oto jest wiersz, wobec którego trzeba się teraz jakoś opowiedzieć, ale czy to jest kobieta, czy mężczyzna, no bo nie wiem, czy powinien mi się podobać, prawda? Bo jeżeli kobieta, no to może powinien mi się nie podobać, albo...
Ale to jest też taka ciekawa historia, jeśli chodzi o literaturę jidysz, bo w innych literaturach zazwyczaj sytuację mamy odwrotną, że kobiety debiutując zazwyczaj, czy często przyjmowały męskie pseudonimy, żeby sobie utorować drogę. Mhm. Literatura jidysz to jest chyba jedyna literatura, gdzie mężczyźni przyjmowali pseudonimy kobiece, żeby sobie utorować drogę do najliczniejszej grupy odbiorców, czyli właśnie do kobiet. To jest pewna specyfika, czyli to, że rozmawia się, czy Anna Margolin, bo o tej poetce mówimy, mhm, jest kobietą czy mężczyzną, ma swoje zakorzenienie w tradycji debiutowania przez mężczyzn na gruncie literatury jidysz pod pseudonimem kobiecym.
No, ale czy kiedy już taka poetka w cudzysłowie została popularna, to następował coming out?
To znaczy tak, oni zazwyczaj później ogłaszają już swoje prawdziwe nazwisko. Zresztą ja miałam taką historię, pracując nad tym materiałem, bo szukając pierwszej nowoczesnej poetki, wiedziałam, że przyjęta jest data 1888 rok, jako ten debiut pierwszej nowoczesnej poetki jidysz, ale podchodziłam do tego bardzo nieufnie. I przeglądałam wcześniejsze czasopisma, no i znalazłam poetkę, ale właśnie po paru numerach, gdzie publikowane były jej wiersze, był przypis, gdzie już autor odsłaniał swoją twarz. To są oczywiście też pułapki, na jakie można wpaść, pracując nad tym materiałem.
Kiedyś byłam młodzieńcem, słuchałem Sokrata w portykach. Mój serdeczny przyjaciel, mój ukochany, miał najpiękniejszy tors w Atenach. I był Cezar. Jasny świat budowałam z marmuru, ja ostatni, a na żonę sobie wybrałam mą dumną siostrę. W różanym wieńcu do późna słuchałem w dobrym humorze o parach wina, o Słabeuszu z Nazaretu i niestworzonych historii o Żydach.
Tak, to właśnie Anna Margolin, wiersz, w którym jest pewna gra pomiędzy tym, co męskie, a tym, co żeńskie, i w przekładzie zostało to oddane poprzez zmianę końcówek żeńskich i męskich. To jest akurat wiersz w przekładzie Karoliny Szymaniak. Ona bardzo długo pracowała nad tym, jak uzyskać to napięcie między właśnie podmiotowością kobiecą i podmiotowością męską w tym wierszu, ponieważ Anna Margolin bardzo często igra z podmiotowościami. Ona zakłada pewne maski i tak jest, wciela się, ukrywa swoją tą, takie, czy pytanie jest w ogóle, czy jest to takie ja, które ona ukrywa, czy to jest raczej takie ja rozproszone w różnych maskach.
Podoba mi się ten wiersz, gdyż występuje w nim imię Cezar.
Tak.
Czyli mężczyźni ukrywają się pod pseudonimami kobiecymi, bo zastanawiam się też nad sposobem konsumpcji poezji. Rozumiem, że zaczynano od nazwiska autora, czy też płci autora właściwie. Tak? Czyli kobieta. Czytam, myśli kobieta. O, mężczyzna, nie czytam, myśli kobieta.
Czyli ta tradycja, o której mówię, ona sięga jeszcze XIX, XVIII, nawet XVII wieku, to znaczy czasów, kiedy kobiety stanowią najliczniejszą grupę czytelniczek literatury jidysz. Pod koniec XIX wieku to bardzo się zmienia i w tym okresie nowoczesnej literatury jidysz to raczej jest pewna pamięć o tym, że ta literatura kiedyś była określana jako literatura kobieca. Bo czytają ją oczywiście także mężczyźni i kobiety. Już wtedy nie można mówić, że kobiety stanowią absolutną większość wśród czytelników.
Może erotyków nie będę czytał jeszcze o tej godzinie.
O, to jest ważny nurt w tej książce, bo ja wyszłam od poezji erotycznej. Najpierw moje zainteresowania właśnie krążyły wokół poezji erotycznej.
I?
A potem się poszerzały horyzonty.
Jak ta poezja erotyczna jest umiejscowiona, zastanawiam się, no bo to też jest pewien swoisty gatunek, tak? On musi być jakoś interesująco zakorzeniony w sposobie wyrażania.
Czy jeśli byśmy ją porównywali na przykład z poezją polską, ona jest stosunkowo odważna. To jest może zaskakujące, ale poetki jidysz tworzą odważną poezję erotyczną. Tutaj wspomniana już chyba Cela Dropkin przoduje. I oczywiście to bulwersowało także. I takie bulwersujące teksty mamy w tej książce. Mogę jeden przeczytać, jeśli mam na to pozwolenie. Nie.
Najpierw muszę ja przeczytać, potem zobaczymy. Nie, bo zastanawiam się, interesujące jest to przejście właśnie od tej wizji żony, która jedno dziecko już położyła, drugie krzyczy, trzecie karmi, a czwarte jeszcze wymaga opieki lekarskiej, a to i tak dopiero nie powiedziała ostatniego, czy mąż nie powiedział ostatniego słowa, bo co rok to prorok. No i trudno, myślę sobie, o erotyzm w takim życiu.
A właśnie uważam, że to jest błędne myślenie i Cela Dropkin jest tego najlepszym przykładem. Cela Dropkin miała 5 dzieci i często jak obserwujemy jej archiwum, to widać, że ona po prostu tworzy rzeczywiście w kuchni na jakichś kawałkach papieru, gdzie ma spis zakupów zrobione, obok jest spisany wiersz. I co ciekawe, krytyka literacka zarzucała jej fałszywość jej erotyków, właśnie no, chyba zakładając, że
nie ma miejsca
kobieta,
na erotykę,
tak, matka, kobieta żydowska będąca matką prawda, w piątki dzieci, no nie może, że to nie mogą być jej doświadczenia. Nicola Dropkin miała wielu kochanków, miała też męża i miała też dzieci. I jej poezja jest...
Proszę, można? Można.
Jest właśnie odbiciem tych różnych wątków, różnych ścieżek w jej życiu, niewykluczających się.
Dobrze, to ja w takim razie ocenzuruję, bo no wie pani, jest godzina 11:35. Muszę się upewnić, że wszystkie dzieci w redakcji śpią. Zobaczę, co tam za słowa padają. Wprawdzie nie ma tam, rozumiem, w tej poezji nic o KNF-ie, więc może cenzura nie będzie aż tak ostra, gdyby dotyczyła Narodowego Banku Polskiego albo właśnie Komisji Nadzoru.
No ale niektóre wiersze są ewidentnie lewackie.
A, to tu wiadomo, że na tej antenie, co tak. Ale nic o bankach. Dobrze, to powrócimy do głosu kobiet w poezji Jidysz po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 11:40, już za kilka minut, dr Joanna Lisek, literaturoznawczyni, tłumaczka, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego jest państwa i moim gościem. Rozmawiamy o jej najnowszej książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pogranicze. Informacje o 11:40, po informacjach wracamy.
Owczarek. My wiemy, o co zapytać.
A państwa to nie niepokoi, że młodzi ludzie mają prawicowe przekonania. Zwykle to było tak, że w młodym wieku jest się jednak po tej lewej stronie sceny politycznej. A Jarosław Kaczyński ma ochotę pana prezydenta przekupić?
Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Wywiad polityczny. Od poniedziałku do piątku. O 17:00 zaprasza Karolina Lewicka.
Do usłyszenia.
Reklama.
Teraz w MediaMarkt. Kupując kolarkę hybrydową OneBlade 3 w 1 do precyzyjnego modelowania, przycinania i golenia, oszczędzasz 40 zł, płacąc tylko 199 zł. Zapraszamy do naszych sklepów i na MediaMarkt.pl.
Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.
Przyjdź do Biedronki po produkty w supercenach. Na przykład jaja Moja Kurka, klasa M, 30 sztuk, za jedyne 8,95. Tak, aż 30 jaj za 8,95. Albo świeża ćwiartka z kurczaka, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, jedynie 2,75 za kilogram. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, codziennie niskie ceny. W te niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu.
O, zobacz tutaj.
To jest twoja córka?
Tak. Na tym zdjęciu ma 3 lata.
Jako ładna. Mhm. A to jest żaba na jej swetrze?
No co ty, to królik.
Jesteś pewien?
No przecież sam go kupiłem.
O, przepraszam.
No poza tym żaby są jednak zwykle zielone.
Widujesz ją?
David Eldridge, Beginning. Reżyseria Adam Sajnuk. Występują Maria Seweryn, Tomasz Borkowski. Premiera 17 grudnia w Teatrze Warszawy. Zapraszamy.
Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność.
Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior.
Jakie dobre.
Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność.
Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm.
Mężczyzna, który ma wszystko. Za ciasne po świętach. Dostanie rower Orbitrek Zipro Bern za 599 zł. Sprawdź na Allegro.
Dla przedsiębiorców, którzy cenią perfekcję i szukają optymalnych warunków leasingowych, jeszcze w tym roku przygotowaliśmy bezkonkurencyjną ofertę na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Wybierz Audi Q5 z korzyścią do 40 000 zł i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi.
Audi. Przewaga dzięki technice.
Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona?
Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? A no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie.
W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali teraz za jedyne 649 zł.
Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11.40, Filip Kekusz, zapraszam. 4 miliardy złotych chce w sumie wydać rząd na rekompensaty za wzrosty cen prądu, wylicza minister energii Krzysztof Tchórzewski. Połowa tej kwoty ma zrekompensować wydatki gospodarstwom domowym, druga połowa małym i średnim przedsiębiorcom. Według wcześniejszych zapowiedzi ministra rząd dopłacać będzie dostawcom prądu tak, by nie zmieniła się wysokość rachunku odbiorców. Do deklaracji ministra Tchórzewskiego wrócimy w informacjach TOK FM w południe. Większość krajów na świecie nie realizuje zobowiązań z Paryża. Potrzebujemy większej ambicji w naszych działaniach, wzywa na szczycie klimatycznym w Katowicach sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. 3 lata temu w stolicy Francji państwa zobowiązały się, że będą robić co trzeba, by średnia temperatura na świecie zwiększyła się maksymalnie o 2 stopnie w stosunku do tej z epoki sprzed rewolucji przemysłowej. Guterres wytknął jednak władcom, że za deklaracjami nie poszły konstruktywne działania. Powtórzył też słowa z wczoraj, że zmiany klimatyczne następują szybciej niż to przewidywaliśmy.
Słuchasz informacji TOK FM.
Duże utrudnienia w dwóch miejscach na autostradzie A4 w Legnicy na Dolnym Śląsku po awarii ciężarówki ruch w stronę Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Podobnie jest w Krakowie w kierunku Rzeszowa. W obydwu przypadkach mogą minąć jeszcze 2 godziny, nim sytuacja wróci do normy. Trudne warunki na szlakach w Tatrach. Pod warstwą śniegu na ścieżkach zalega lód, a w wyższych partiach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Powyżej 1700 metrów samodzielnie mogą schodzić małe lawiny. Szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie na cięską warstwę lodu na tatrzańskich jeziorach. Turyści masowo wchodzili ostatnio na tafle Morskiego Oka, mimo znaków i ostrzeżeń. Kolejne informacje to FM o 12.
Pogoda.
Ciepło, pochmurno i mokro dziś w całej Polsce, najwięcej rozpogodzeń na Pomorzu Zachodnim, trochę słońca także na południowym zachodzie. Na Podlasiu dziś 5 stopni, w centrum i Trójmieście 7 stopni, w Małopolsce około 8, a na krańcach południowo-zachodnich do 9.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
'Du quälst, ich quäl. Es quält in uns der Gott. Was macht von als Atel? Was weiß nicht von Verbot?
Rozkoszujesz się ty, rozkoszuję się ja. Rozkoszuje się w nas Bóg, który rujnuje wszystko, który nie uznaje zakazów.
Klapp zu meine Hand, klapp zu meine Fies, zu a Kreuz. Verbrenn mich, wer verbrennt? Vernimm mein ganzen Reiz.
Przybij moje ręce, przybij moje nogi do krzyża, spal mnie, spłoń także, zabierz cały mój wdzięk.
Und los mich tief verschämt, zeug ois und warf a weg, und wer verfremd, auf a besonder weg.
I zostaw mnie w głębokim wstydzie, wyssij i wyrzuć, stań się obcy, i idź własną drogą.
Mam nadzieję, że nie zgorszyliśmy słuchaczy.
Jeszcze
ale,
nie, ale
ja muszę właśnie.
Ale nie powiedziała
dalej,
pani jeszcze ostatniego słowa.
Właśnie, bo ten wiersz jest o tyle ciekawy dla tłumacza, że słowo kweln, które jest tutaj kluczowe, czyli to, które w tym tłumaczeniu pierwszym, które przeczytaliśmy, jest tłumaczone jako rozkoszujesz się, rozkoszować się, można tłumaczyć na 3 inne sposoby i wszystkie pasują do tego tekstu. Tyle, że będzie się zmieniała jego skandaliczność. Bo w drugim tłumaczeniu możemy to przetłumaczyć. Ty torturujesz, ja torturuję, torturowany jest w nas Bóg. W kolejnym. Nabrzmiewasz ty, nabrzmiewam ja, nabrzmiewa w nas Bóg. I w ostatnim, tryskasz ty, tryskam ja, tryska w nas Bóg. Wszystkie te, znaczenia tego słowa pasują do tego tekstu i na tym polega jego doskonałość. Oczywiście dla tłumacza, no proszę sobie wyobrazić, ja muszę wybrać jedną wersję. I to jest mój arbitralny wybór. I to właśnie pokazuje, na ile przekład jest interpretacją.
No i wybrała pani...
Słowo rozkoszujesz, ale na drugiej stronie możemy przeczytać kolejne. Inaczej będzie w antologii, bo w antologii trzeba było wybrać jedno znaczenie. Nie dawałyśmy czterech tekstów, bo antologia przekładu poezji jidysz ukaże się już na początku 2019 roku. Równie gruba jak ta książka.
Jaki tytuł?
Dzika koza. Moja dzika koza.
Będzie tam też, czy będą poetki albo poetka z ulicy Dzikiej?
Właśnie, tutaj bardzo dziękuję słuchaczce, która zwróciła nam na to uwagę, właśnie przysyłając swoje pytanie. I kojarząc...
Pani Gabriela.
Tak, kojarząc, pani Gabriela skojarzyła ulicę Dziką z tytułem naszej antologii.
Dzika koza.
Tak, moja dzika koza. I ja w ogóle tak nie kojarzyłam. Rzeczywiście bardzo świetna poetka Kadia Mołodowska mieszkała na ulicy Dzikiej i wydała cały zbiór poezji właśnie zatytułowany Dzikie Gaz, czyli Ulica Dzika. My używamy tego tytułu Dzikiej Kozy. To jest także zaczerpnięte z jednego z wierszy, gdzie ta koza jest metaforą twórczości. Takiego wiersza, którego nie do końca który nie do końca daje się okiełznać.
A nie kobiety? Bo tam jest ta koza, która świetnie
jeszcze,
sobie...
Tak, to jest jeszcze tutaj, już widzę, że pan już jest znawcą absolutnie twórczości ludowej także.
Jidyszowej tak, oczywiście.
Ponieważ słynna kołysanka o kózce, można ją interpretować tak, że ta kózka z tej kołysanki jest takim dobrym życzeniem matki, która życzy, żeby ten chłopiec miał taką zaradną żonę, która będzie właśnie dostarczała, będzie jeździła, będzie handlowała. Dlaczego? Po to, żeby on mógł studiować Torę.
Super. Podoba mi się ten model.
No, tutaj trzeba dodać jeszcze, nie wszyscy wiedzą o takim zwyczaju, który się określa jako kest, czyli sytuację, kiedy jeżeli młodzieniec zapowiada się na ucznia dobrego znawcę Talmudu, geniusza talmudycznego, to przy pertraktacjach ślubnych można uzyskać do 7 lat mieszkania i utrzymania w domu żony całej rodziny, tak? Czyli, że przez 7 lat będzie utrzymywana jego rodzina przez teściów po to, żeby on mógł studiować dalej Torę.
Czy są jakieś ślady tego zwyczaju w poezji kobiet, głosów? Typu,
tak, do kestu.
Skróćmy z siedmiu do pięciu.
Do kestu tak, ale są także, jest jeden przypadek opisywany, gdzie poetka wspomina, że jej matce proponowano odwrotny kest, czyli to ona miała być utrzymywana przez rodzinę jej męża, dlatego, że pochodziła z bardzo dobrej rodziny i tutaj jej wartość była na tyle znacząca, że kest miał być odwrotny niż zwykle.
Jeszcze rozmawialiśmy o tym w czasie naszego poprzedniego spotkania, ale to jest bardzo interesujący wątek, czyli Haskala, czyli okres, w którym właściwie można powiedzieć, Żydzi odzyskują głos, czy ten głos się natęża, ale z jakiegoś powodu właśnie kobiety go tracą wtedy.
Tak, to jest rzeczywiście to haskalowe zamilknięcie kobiet jest fascynujące w pewien sposób, bo o ile wcześniej ta literatura jidysz ma to przyporządkowanie takie kobiece i mamy twórczynię właśnie już w tej dawnej literaturze kobiet od XVI wieku, o tyle w okresie Haskali nie mamy w zasadzie jakichś zachowanych dowodów twórczości kobiecej. Oczywiście to też trzeba traktować troszkę z dystansem. To nie znaczy, że żadna kobieta wówczas żydowska nie pisała, ale one, te publikacje nie zostały utrwalone, nie zostały wydrukowane. Dlaczego? Przyczyn jest parę. Przede wszystkim Haskala jest bardzo głęboko androcentrycznym takim ruchem, to znaczy nastawionym na to, żeby w społeczności żydowskiej, jednym z haseł Haskali jest to, żeby w społeczności żydowskiej zaprowadzić ład, taki jak jest w innych otaczających kulturach, czyli czysto patriarchalny porządek, taki, w którym mężczyzna jest głową rodziny i pracuje, zarabia, tak, na ten dom, a kobieta jest w domu i opiekuje się dziećmi. O co chodzi? Żeby ona nie była właśnie tą kózką, która będzie jeździła i handlowała i będzie utrzymywała dom po to, żeby on mógł studiować Torę w Bet Hamidraszu, tylko że on się zajmie utrzymywaniem rodziny, a ona będzie zwolniona z pracy zarobkowej. Czyli chodzi o taki typowy układ patriarchalny, który był zaburzony w kulturze żydowskiej. To jest jeden z takich elementów właśnie takiej walki o taki klasyczny patriarchat.
Czyli jeżeli kobieta ma czas, żeby pisać wiersze, to znaczy, że no, za mało roboty dostała od męża.
To jest... Ja uważam, że właśnie kobieta często pisze wiersze dlatego, że nie ma także czasu. Że nie za dobra poezja rodzi się z nadmiaru czasu. Tak, to jest taka moja teoria.
Jest taki nurt w literaturoznawstwie distant reading, gdzie patrzymy na literaturę trochę z oddali i trochę jak gdyby nie analizujemy poszczególnych dzieł, ale patrzymy na, powiedziałbym, różne wątki czy nurty właściwie całych korpusów tekstów. Zastanawiam się, czy w tych głosach kobiet poezji jidysz od XVI do wybuchu II wojny światowej, od XVI wieku do wybuchu II wojny światowej, można też wyłonić jakieś takie nurty czy tematy wiodące, czy też można powiedzieć największe bolączki albo największe radości w różnych okresach.
Tak, ja podążam takimi wątkami, które stale się powtarzają i które mnie jakoś fascynują. Ja też je śledzę, wyszukuję je. I między innymi takim motywem powracającym stale jest motyw tkania. Jak wiadomo, kobietom była przypisana genderowo ta właśnie umiejętność. Nawet jeżeli były na tyle dobrze sytuowane, że nic nie musiały robić, to tkanie jednak założone było, że one powinny umieć posługiwać się, tę pracę ręczne wykonywać. I to tkactwo przybiera różne formy. Bardzo ciekawe dla mnie jest to, że później w tym okresie nowoczesności poetki mówią o swoim pisaniu poezji jako tkaniu. Czyli to tak, ma taki nowy rodzaj wcielenia. Poza tym oczywiście wątek macierzyństwa, rodzenia, także fizyczny wymiar porodu. Znajdujemy zapis i o tym tutaj całkiem sporo temu miejsca poświęcam. Kwestia także przedefiniowywania właśnie sfery erotycznej. One początkowo, można powiedzieć, nie mają w pewnym stopniu przyzwolenia kulturowego na wyrażanie tego wprost i kamuflują swój głos poprzez takie motywy ludowe i poprzez ludowe mówienie, tak. Natomiast później powoli dochodzą do głosu otwartego, takim, jaki mogliśmy usłyszeć w wierszu Celi Dropkin. To są takie motywy, które wciąż powracają. Także bardzo ciekawy dla mnie wątek to jest kwestia ubrania. Jak wiadomo, w kulturze żydowskiej to ubranie kobiety było ściśle określone i ono po ubraniu można było ją przyporządkować do danej kategorii, czy to jest panna, czy to jest mężatka, czy to jest aguna, czy to jest wdowa. Ścisłe zasłanianie włosów, rąk, aż po tutaj nadgarstki, to jest element, który gdzieś ciągle powraca. I teraz to ubranie ja traktuję w tej mojej interpretacji jako przedłużenie w pewnym stopniu cielesności i to nowe podejście do ubrania, to zrzucanie tych długich rękawów, odsłanianie rąk, to jest bardzo charakterystyczny motyw w tej poezji nowoczesnej, że one wyciągają swoje ręce nagie, ręce do słońca, tak to jest w niektórych tekstach powiedziane, jest zobrazowaniem pewnej rewolucji obyczajowej, która się dokonuje.
Obyczajowej, ale także mentalnej.
Mentalnej. One prowadzą taki dialog ubraniowy ze swoimi matkami. Właśnie w poezji Hanny Lewin jest taki bardzo ładny tekst, gdzie ona obserwuje sukienkę swojej mamy i ciężką, z fałdami. Ona mówi, że każda fałda jest jak kołyska wypełniona śniegiem. Co to oznacza, prawda? Że to z jednej strony to ciało jest spowite, ściśle zasłonięte, ale z drugiej strony to ubranie nosi gdzieś znamiona tego, że jest przeznaczone do rodzenia, tak? To jest ta kołyska. Dlaczego wypełniona śniegiem? Ponieważ z założenia to nie rodzi się to dziecko z jakiejś pożądliwości, tylko z pewnego porządku społecznego, tak, rodzinnego. Hanna Lewin mówi, że moje dziecko ma się urodzić czarne, wypalone już w brzuchu matki słońcem. To znaczy właśnie ma się zrodzić z pożądania, nie z pewnego porządku ustalonego. I dla niej te jej sukienki właśnie wyznaczają już inne myślenie o cielesności, inne myślenie o macierzyństwie.
Odsyłam Państwa do tego zbioru, jeżeli interesują Państwa głosy kobiet, czy głos kobiet w poezji jidysz, a także na początku przyszłego roku Moja dzika koza.
Tak, antologia poetek jidysz.
Bardzo Pani dziękuję. Kol Isze, głos kobiet w poezji jidysz od XVI wieku do 1939 roku, autorstwa dr Joanny Lisek, książka wydana przez wydawnictwo Pogranicze. Bardzo Pani dziękuję. Dr Joanna Lisek, literaturoznawczyni, tłumaczka Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Bardzo dziękuję za tak fascynujący wywiad.
Ależ cała przyjemność po mojej stronie. I słuchaczy, mam nadzieję. Informacje o godzinie 12 po informacjach Mikołaj Lizut i jego program. A dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych rozmów czuwał Krzysztof Woźniak.